with the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokwi I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 80 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio dla Polonii już od 80 lat. Naszych programów można słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy słuchacze, na początku proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Godzina Różańcowa już przez 80 lat towarzyszy wam jako wierny przyjaciel. Kieruje wasze myśli i uczucia do Boga. W następnym tygodniu rozpoczniemy nowy 81. sezon nadawania Godziny Różańcowej.
Kończy się różańcowy miesiąc październik. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do nowenny różańcowej. Codziennie przez cały październik w waszych intencjach odmawiany był przez franciszkanów różaniec oraz sprawowana była msza święta. Serdecznie Bóg zapłać.
W przyszły wtorek, 1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, rozpoczniemy nowennę mszy świętych i modlitw za waszych zmarłych. Będzie ona trwała przez cały miesiąc. Włączajcie się w tę modlitwę i przysyłajcie nam imiona swoich najbliższych zmarłych, byśmy mogli wciągnąć je na listę zaduszek. Modlić się będziemy, by to, co Maryja Wniebowzięta ogląda już twarzą w twarz, stało się udziałem tych dzieci Bożych i dzieci Kościoła, którzy umarli w Panu, by na zawsze przebywali z Chrystusem w Kościele Niebieskim.
W środę, 2 listopada, obchodzić będziemy Dzień Zaduszny. Szczególnie w tym dniu modlimy się za dusze w czyszczu cierpiące, których wybawienie do nieba możemy przyspieszyć w duchu wiary, w świętych obcowanie przez uzyskiwanie dla nich odpustu zupełnego, modlitwy i dobre uczynki.
W piątek, 4 listopada, przypada pierwszy piątek miesiąca, poświęcony ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jeżeli to możliwe, adorujcie wystawienie Najświętszego Sakramentu i pamiętajcie o spowiedzi świętej pierwszopiątkowej. A w sobotę 5 listopada przypada pierwsza sobota miesiąca poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi. Zachęcamy Was do śpiewania godzinek do Najświętszej Maryi Panny i adoracji Najświętszego Sakramentu.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na listopad włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę listopada. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy.
Na listopad Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, za wschodnie kościoły katolickie, aby ich czcigodna tradycja była znana jako duchowe bogactwo, cenne dla całego Kościoła. Oraz intencję misyjną, aby kontynent afrykański znalazł w Chrystusie siłę, by wejść na drogę pojednania i sprawiedliwości, wskazaną przez drugi synod biskupów poświęcony Afryce. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą o to, aby Maryja, Królowa Wszystkich Świętych, wprowadziła wszystkie swoje dzieci do domu Ojca Niebieskiego.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą. W Dniu Wszystkich Świętych Kościół raduje się z faktu, iż bardzo wielu naszych zmarłych dostąpiło już zbawienia i przybywa u Boga w niebie. Radujmy się z wielkiej rzeszy świętych, o których pamięć wśród ludzi nieraz zaginęła. W odróżnieniu od tej uroczystości, następnego dnia 2 listopada, w dniu zadusznym wspomina się wszystkich wiernych zmarłych, a tematem naszego zbawienia zajmie się dzisiaj ojciec Kornelian w archiwalnej pogadance pod tytułem Powrót do raju.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Angielski poeta Thomas Hood w utworze pod tytułem Raj i czarodziejka, opartym na mitologii perskiej, napisał, że przed czarodziejką Peri będą zamknięte bramy nieba dopóki nie przebłaga Boga za swoje grzechy jakimś cennym darem. Peri przyniosła Bogu najpierw pocałunek dziewicy złożony na ustach umierającego kochanka. To jednak nie wystarczyło. Ofiarowała więc Bogu ostatnią kroplę krwi żołnierza, wylaną w obronie ojczyzny. I to było mało. W dalszych swoich poszukiwaniach cennego skarbu czarodziejka natknęła się na wzruszającą scenę. Oto przy fontannie klęczało dziecko ze złożonymi do modlitwy rączkami. Wtem pojawił się rycerz na koniu, który chciał ugasić swoje pragnienie. Rysy jego twarzy zdradzały burzliwą przeszłość, pełną przewrotności i grubiaństwa. Jeździec, podnosząc kubek z wodą do ust, spostrzegł modlące się dziecko i wzruszył się tym widokiem. W mgnieniu oka zmiękł wyraz jego twarzy, a z oczu potoczyły się rzęsiste łzy na wspomnienie swych niewinnych lat, gdy u kolan matki uczył się składać rączki do modlitwy. Peri podstawiła czarkiem pod spadające łzy i zaniosła ją w ofierze Bogu. On przyjął łzy pokutującego grzesznika i pokutującej Peri i pozwolił wpuścić ją do nieba. Rokrocznie Kościół obchodzi uroczyście święto wszystkich świętych. W tym dniu nie wspomina poszczególnych świętych, ale pamięcią ogarnia wszystkich, którzy osiągnęli na ziemi dojrzałość do pełnej i wiecznej wspólnoty z Bogiem. W dzisiejszej pogadance poruszę temat naszego zbawienia. Tę pogadankę tytułuję Powrót do raju. O człowieku, który przeżył życie w prawdzie i miłości, przez co osiągnął dojrzałość do pełnej i wiecznej wspólnoty z Bogiem, mówi się, że pójdzie do nieba. Pójście do nieba to oczywiście wyrażenie nieścisłe. Niebo bowiem nie jest miejscem. Nie znajduje się ono gdzieś poza chmurami ani poza gwiazdami. Nie jest miejscem, o które można się zapytać dokąd. Niebo jest stanem, o które trzeba się zapytać jak. Biblijny ogród szczęśliwości, Eden, nazywany często rajem, nie był jakimś rezerwatem, sielankową oazą, w której rosły drzewa i kwiaty piękniejsze niż gdzie indziej, w której ptaki piękniej śpiewały, w której wbród było najrozmaitszych owoców, a w rzeźkich strumykach o kryształowej wodzie pluskały rybki, w której klimat był łagodny i często świeciło słońce. Gdyby taka kraina istniała, ekspedycje naukowe dotarłyby do niej i oznaczyłyby jej miejsce na naszym globie. Obraz użyty przez natchnionego pisarza wyraża raczej szczęście, jakie pierwsi rodzice przeżywali na skutek przebywania w obecności Boga. Każda chwila ich życia opromieniała świadomość, że Bóg ich kocha, że stworzył dla nich wspaniały dom wśród gwiazd, że w życiu ich panuje harmonia, spokój, że nawet zwierzęta i ptaki nie boją się ich. I to, że wzajemnie darzyli Boga miłością i mogli z Nim rozmawiać. Takie życie było dla nich źródłem niewysłowionego szczęścia. Jednak to szczęście prysło niczym bańka mydlana z chwilą, gdy za podszeptem szatana sprzeniewierzyli się Bogu. Zgrzeszyli nieposłuszeństwem i pychą, chcąc być na równi z Bogiem. Ten szczęśliwy poranek dziejów ludzkości minął. Nad ziemią, którą zamieszkały następne pokolenia, zaciążył wyrok ogłoszony Adamowi. Przeklęta niech będzie ziemia z Twego powodu. w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła. Trzeci rozdział Księgi Rodzaju kończy się następującą informacją. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia. Adam i Ewa nie wyszli z raju potworami. Wyszli jako stworzenia rozumne i wolne. Pan Bóg odebrał im radość z przebywania z Nim na co dzień, twarzą w twarz. To było darem, łaską, ale nie odebrał im człowieczeństwa. Gorzko przeżywali następstwa swego buntu, ale dowiedzieli się z ust Bożych, że nadal są kochani. Bóg dał im nawet ogólne zarysy swojego zbawczego planu. Najwybitniejszy po Szekspirze poeta nowożytnej Anglii, John Milton, porwał się na odtworzenie sceny przekraczania przez Adama i Ewy granice ogrodu rozkoszy, czego już Biblia nam nie podaje. Swój poemat Paradise Lost kończy słowami: uronili trochę łez, lecz wprędce je otarli. Cały świat stał przed nimi otworem. Mogli w nim wybierać miejsce swego pobytu, a opatrzność za przewodnika. Tak więc, dłoń w dłoni, powolnym krokiem pielgrzymów, rozpoczęli z raju samotną wędrówkę. Jakie uczucia nurtowały ich serce i umysły. Chyba jeszcze lepiej niż Milton odgadł je święty Augustyn w V wieku. I pozostały wielka nędza i wielkie miłosierdzie. Po buncie pierwszych rodziców przeciwko Bogu w duszach ludzkich pokutuje jeszcze chęć do postawienia na swoim, bez pomocy Boga. Wielu odrzuca plan zbawienia, który w pełni objawił Bóg człowiek, Jezus Chrystus. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Nie wszyscy wierzą Chrystusowi. Odrzucają zbawienie na Jego warunkach, przez wyznanie grzechu i pokutę. I tak na przestrzeni wieków pojawiały się różne systemy religijne, filozoficzne, społeczne i polityczne, które zaproponowały ludzkości wielorakie metody zbawienia człowieka. Ostatnią próbą zbawienia ludzkości był system komunistyczny. Uznał on religię za przeszkodę w realizowaniu pełnego szczęścia ludzkiego. Odrzucił więc Boga. Zaprzeczył nawet Jego istnieniu. Ulegając obsesji raju ziemskiego, obiecywał stworzyć idealne rajskie warunki bytowania na ziemi. Chleb i pracę dla wszystkich, równość i braterstwo, a przede wszystkim wolność od Boga, wyzwolenie z alienacji. Wyznawcy komunizmu wierzyli, że odrzucenie Boga przywróci człowiekowi godność Pana i władcy tej ziemi. Ideowi komuniści mieli najlepsze intencje. Kierowali się nieraz bardzo szlachetnymi pobudkami. Osiągali czasem doskonałe wyniki, ale podobnie jak przy budowie wieży Babel, siły twórcze rozpraszały się, bo nie budowali według planów i zasad najwyższego architekta. A jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą, mówi psalmista. Po 70 latach budowania raju na ziemi, ludzie, którym komuniści starali się dogodzić, odwrócili się od ich dokonań i powiedzieli: nie samym chlebem żyje człowiek. W krajach pokomunistycznych religia odżywa z żywiołową siłą. Ernst Bloch zbuntowany marksista niemiecki, przytaczając powiedzenie mędrca, łatwiej człowieka zbawić, aniżeli go nakarmić chlebem, stwierdził, człowieka łatwiej nakarmić chlebem, aniżeli go zbawić. Wszyscy zbawiciele, którzy usiłują bez Boga i poza Bogiem uszczęśliwić ludzkość, karmiąc ją wiedzą, techniką, sztuką i osiągnięciami kulturalnymi, prędzej czy później dochodzą do przekonania, że dusza ludzka nie tęskni do takiego szczęścia, że żadne dzieło człowieka wewnętrznie rozdartego nikogo nie nasyca, że ludzkość po wielu manipulacjach przebudców i błądzeniu po manowcach zatrzyma się przy tej propozycji, która uszanuje godność wolnego i rozumnego stworzenia, jego prawa i prawdę o sprawiedliwym i miłosiernym Stwórcy. Włoski kaznodzieja XVII wieku przyrównał arenę naszego świata do targowiska wypełnionego krzykiem kupców i zachwalaniem różnych towarów, nazywanych jednak zawsze zbawieniem. Radził więc kupującym, aby dobrze zbadali każdy towar, zanim zdecydują się go nabyć i wnieść do domu swoich myśli, uczuć i działania. Dziś na tym targowisku pod etykietką zbawieniem sprzedaje się ludziom pogański humanizm, socjalizm, tu i ówdzie jeszcze komunizm. Prawdą pozostaje zawsze to, co powiedział święty Piotr przed Najwyższą Radą Żydowską w Jerozolimie. Jezus Chrystus jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Kościół katolicki głosi ludzkości dzieło zbawienia, jakiego dokonał Chrystus przez krzyż i zmartwychwstanie swoje. Droga zbawienia jest drogą krzyża, czyli samozaparcia i wyrzeczenia się grzesznych pożądliwości. Wyzwolenie z grzechów nie jest jednak łatwe. Wie o tym rozpustnik, pijak, narkoman, kłamczuch. Wie o tym oszust, pyszałek, zazdrośnik, złodziej. Innej drogi nie ma. Jest tylko droga przez krzyż. Wskazuje nam ją Ewangelia, a obierają ją święci, którzy po wyzwoleniu z grzechu swoje życie wypełniają prawdą, sprawiedliwością i pokojem. W Dniu Wszystkich Świętych ogarniamy pamięcią ich wszystkich. Nie tylko tych, których imiona zapisane są w kalendarzu kościelnym. Wspominamy także tych, których imion nie znamy, na których może nikt za życia nie zwrócił uwagi, a także tych, którzy nigdy nie starali się o rozgłos, a jednak ich imiona zostały zapisane w Księdze Życia. Są teraz u Boga królowie i żebracy, ojcowie i matki, bogaci i biedni, młodzi i starzy. Wszyscy zjednoczeni wiecznej szczęśliwości przebywają w domu Ojca Niebieskiego. Wśród nich króluje Chrystus jako korona wszystkich świętych. On był drogą, którą szli i prawdą, którą naśladowali, a teraz jest ich życiem. Zostali przez Boga wyniesieni na wyżyny majestatu. W nich wypełniło się słowo Pana. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem.
A teraz zjednoczmy się na modlitwie za zmarłych.
Boże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi jak braci i siostry, także tych, których śmierć zabrała z tej ziemi. Wszyscy bowiem żyjemy w Tobie. Wszyscy zjednoczymy się z Tobą w jednej wierze i miłości. Dopomóż nam, miłosierny Boże, zawsze dążyć ku temu zjednoczeniu, z miłością pomagając naszym żyjącym braciom i siostrom radą i dobrym przykładem, a zmarłym modlitwą i zasługami płynącymi z naszych dobrych uczynków. Racz przyjąć tę modlitwę, a przez nieskończone miłosierdzie Twoje, przez mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Zbawiciela i Odkupiciela, zmiłuj się nad duszami zatrzymanymi w czyśćcu, które muszą odpokutować za swoje grzechy, zanim wejdą do Twojej chwały. Ześlij im Ducha Twego, Pocieszyciela, aby je oświecił światłem i Twoją łaską oraz umacniał w nadziei Twego miłosierdzia. Racz je wprowadzić do Królestwa Twojej chwały za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Twoich świętych, jak również przez modlitwy Twego Świętego Kościoła i nas wszystkich, niegodnych sług Twoich, którzy błagamy dla nich o Twe zmiłowanie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Przystępuję teraz do skrzynki zapytań. Odpowiadać będę na pytania mi nadesłane. Pytaniem. Niepokoi mnie przykazanie Jezusa, byśmy kochali Boga całym sercem, całą duszą i umysłem. Czy to przykazanie należy brać dosłownie, literalnie? Czy miłość bliźniego pomniejsza umiłowanie Boga? A co z własną przyjemnością? Dręczy mnie również nakaz świętego Pawła, byśmy nieustannie się modlili. Czy to w ogóle jest możliwe? List z Enfield, Connecticut. Odpowiadam. Jeśli Pan Jezus nakazuje, byśmy kochali Boga bez reszty, niepodzielnie, to oznacza, że Bóg powinien być na pierwszym miejscu w naszym życiu. Że nikt ani nic nie może stać się dla nas bożyszczem, idolem, który sprowadza nas na manowce i odciąga od serdecznej przyjaźni z Bogiem. Czy własna przyjemność wpada w tę kategorię? Nie, o ile jest dobrą przyjemnością, czyli taką, która pomaga nam prosić Boga o Jego dobro, dające nam radość w życiu. Czy druga osoba może stać się bożkiem? W drugim, wielkim przykazaniu Jezus domaga się, aby miłość bliźniego była konkretnym wyrazem serdecznej miłości Boga. Oczywiście, ktoś może przysłonić nam gorącą miłość do Boga. Dzieje się to wówczas, gdy nasza miłość do bliźniego jest nieuporządkowana, to znaczy, kiedy stawiamy na miejscu Boga stworzenie, na przykład przyjaciela lub pieniądz. Odnośnie do nieustannej modlitwy, święty Paweł mówi o postawie modlitewnej, dzięki której chrześcijanin żyje w obecności Boga. Kościół zawsze zachęcał, byśmy nakaz świętego Pawła wypełniali przez poranne ofiarowanie, czyli przez ranną modlitwę, w której poświęcamy Najwyższemu Bogu cały dzień i wszystkie nasze dzienne sprawy.
A teraz, na zakończenie naszego programu, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże, niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Piszcie do nas pod adresem Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Athol Springs, New York 14010. Przypominam, że nasze programy są nadawane także przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Kończy się nasza audycja. Zapraszam was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro wam wszystkim.